Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Rozsądek nakazywałby sądzić, że afera ze Szpitalem Południowym będzie bardzo kosztowna politycznie dla rządu Donalda Tuska, no bo mamy tutaj wszystko. Mamy polityczną korupcję, mamy przywileje władzy, mamy wysysanie pieniędzy z sektora publicznego i to w tak ważnej sprawie jak ochrona zdrowia. Mamy wreszcie nierówne traktowanie, mamy chciwość, w zasadzie wszystko, pełen wachlarz. No i cóż, jakoś mi jednak mój nos podpowiada, że Donald Tusk wyjdzie z tego obronną ręką. Nie po to zbudowany w Polsce został system zwany już chyba oficjalnie uśmiechniętą kryptodyktaturą, żeby wywracał się z powodu jakiegoś pierwszego lepszego kajtusia jeżdżącego Porsche model Panamera. To się właściwie już dzieje. Owa uśmiechnięta kryptodyktatura już się broni. W grę wchodzą już skrypty, przy pomocy których władza będzie się starała zneutralizować zagrożenie. Te mechanizmy warto oglądać, warto je analizować, mimo że to frustrujące, może nawet demotywujące, ale warto je oglądać również dlatego, że to już się działo i będzie się jeszcze działo. W ten właśnie sposób władza będzie reagowała na wszystkie następne afery czy kryzysy, które będą stały na jej drodze i będą się stawały jej udziałem. Pozwólcie Państwo, że dziś w programie Woź Wnet, tutaj w Radiu Wnet i w internecie, w dowolnym momencie, kiedy tylko zdecydujecie się Państwo to odsłuchać, przeanalizujemy sobie to, jak uśmiechnięta kryptodyktatura reaguje na kryzys związany z aferą Szpitala Południowego. Oczywiście jest wiele lepszych sposobów na marnowanie wolnego czasu niż śledzenie mediów prorządowych, tuskoskrętnych, uśmiechniętych, jakkolwiek byśmy je nazwali. Ale akurat w takich chwilach jak ta, akurat w takich momentach, kiedy rzeczywiście muszą sobie poradzić z pewnym wyzwaniem, zagrożeniem, a ta afera bez wątpienia jest takim zagrożeniem, to wtedy można zrobić wyjątek i warto sobie pozaglądać do różnych telewizji, likwidacji, do Gazety Wyborczej, do OKO.press, do Newsweeka i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy tam wtedy, jak system się broni, przy pomocy jakich argumentów próbuje neutralizować zagrożenia i jak to w ogóle w praktyce działa. No oczywiście pierwszym takim mechanizmem, który jest stosowany, taką swoistą pierwszą linią obrony, którą uśmiechnięta władza od początku w zasadzie swojego istnienia osłania się przed problemami, jest hasło, bo wszyscy krytycy to prawicowi propagandyści. No, może to brzmi śmiesznie. Może i ten czy ów kompromituje się kompletnie, nazywając takich dziennikarzy jak Patryk Słowik zdeklarowanymi pisowcami. Niemniej w tym szaleństwie jest pewna metoda. Chodzi o to, żeby podzielić świat. Podzielić świat medialny na tych, którzy są z nami i tych, którzy są przeciwko nam. To znaczy przeciwko nim. ta metoda stosowana jest od lat. Jeszcze zanim powstała formacja, która dziś mieni się tym, że jest uśmiechnięta, że jest stroną demokratyczną, w różnych innych odsłonach oni istnieli i pretendowali do tego, żeby panować nad życiem politycznym, medialnym i publicznym w III RP i dokonali czegoś w rodzaju uwłaszczenia się na polskiej opinii publicznej. No, nieprzypadkowo przez lata stworzyli pewien własny, zamknięty, wewnętrzny obieg dziennikarski, obieg polegający na tym, że nagrody dziennikarskie, wyróżnienia, splendory, książki, stypendia, Bóg wie co jeszcze, trafiają wyłącznie do tych, którzy publikują w słusznych mediach, w mediach certyfikowanych jako te prawdziwe media III RP. A wszyscy ci, którzy układ ten będący zwornikiem III RP, ten układ liberalny w jakikolwiek sposób krytykowali, no na początku dostawali żółtą, potem czerwoną kartkę, jak już wypadali poza ten światek, no to tracili właściwie prawo do nazywania siebie dziennikarzami. W związku z tym tym, którzy dziś stoją na straży uśmiechniętego ładu, uśmiechniętego porządku rzeczy, bardzo łatwo przychodzi eliminowanie różnych kolegów i koleżanek, z którymi bardzo często pracowali w tych samych redakcjach, przecinali się przy okazji różnych spotkań. Nie stanowi to dla nich nie jest to dla nich żaden problem, żeby ich wyeliminować z grona prawdziwych dziennikarzy, ponieważ prawdziwymi, obiektywnymi dziennikarzami są wyłącznie oni. No i o ile w pierwszej fazie ten mechanizm był z powodzeniem stosowany wobec tych wszystkich środowisk, które już dziś mają wytatuowane na czole media prawicowe, no to teraz w obecnej rzeczywistości ten sam schemat, te same metody powielane są wobec tych wszystkich, którzy jeszcze tak zdefiniowali uprzednio nie byli. No takim środowiskiem jest oczywiście środowisko kanału Zero i wszyscy publikujący tam autorzy. Krzysztof Stanowski jako lider całego tego przedsięwzięcia jest oczywiście wzięty na celownik jako pierwszy, natomiast wszyscy inni, ci, którzy ośmielają się rzucać kłody pod nogi kryptodyktaturze, no też dostają za swoje. No, przykładem tego jest właśnie to, jak obecnie próbuje się delegitymizować autora tekstów na temat Szpitala Południowego, czyli Patryka Słowika. Dziennikarza zasłużonego, dziennikarza świetnego, dziennikarza uczciwego, a jednak przedstawianego od pewnego czasu jako zdeklarowany pisowiec, ktoś nieobiektywny, może owładnięty obsesją zniszczenia uśmiechniętej władzy. I to się dzieje i to się dziać będzie właśnie po to, żeby zneutralizować zagrożenie, które zmaterializowało się przy okazji zeszłorocznych wyborów prezydenckich, a zwie się fenomen kanału Zero. Kiedy już uda im się wepchnąć kanał Zero do tej szuflady z napisem media prawicowe, no to będą mieli sprawę ogarniętą, bo od tej pory wszystko to, co się ukaże w tych mediach, nawet nie będzie warte dyskusji. Dyskusji w ich oczywiście kanałach opinii publicznej. A co się tam nie pojawia, ich zdaniem nie istnieje. Więc prawicowa propaganda, zarzut prawicowej propagandy to ta pierwsza linia obrony, za którą uśmiechnięta władza chowa się przed swoimi krytykami i to chowa się w dużej mierze skutecznie. Oczywiście nie wszyscy się na to łapią, nie wszyscy uważają, że tylko to, co dostaje pieczątkę z napisem media prawdziwe i właściwe, legitne, by tak rzec, to jest medium prawdziwym. Niektórzy na to nie zważają. Będą mimo to, pożal się Boże, czerpać informacje na temat afery takie jak Szpital Południowy, Wiprum i tak dalej z nielegitnych źródeł. No, z nimi też jakoś trzeba się rozprawić i tutaj potrzebne są inne opowieści, inne narracje i te narracje też są w tym momencie puszczane w ruch. No jest oczywiście jest oczywiście banalne lekceważenie problemu. Takie formułowanie takich opinii, które miałyby bagatelizować problem. Od poseł Bogusław Wołoszański, mówiący o tym, że młody lekarz zbłądził i któż jest bez winy, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Mówienie o tym, że to są z igły widły, że to jest polityczna nagonka, wykorzystywanie tej sprawy dla podłych celów politycznych, a tak naprawdę to nic się nie wydarzyło. Komu to nie wystarczy, dlatego przygotowane są kolejne sposoby radzenia sobie z problemem. Na przykład odwracanie uwagi. W tym celuje ostatnio bardzo mocno Gazeta Wyborcza. Zauważcie, że odkąd pojawiła się sprawa Szpitala Południowego, główny śledczy Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski nie ustaje w atakach na tego, który poinformował opinię, dzięki któremu wiemy o tym, co się działo w Szpitalu Południowym. Wiemy, że jest to lekarz. Ten lekarz był informatorem, można go nazwać sygnalistą. Tak na dobrą sprawę powinien być, sympatia opinii publicznej powinna być po jego stronie. Są nawet mechanizmy obrony tego typu informatorów, ludzi, którzy z angielska nazywają się whistleblowerami, którzy, bez których bardzo wiele afer nie mogłoby ujrzeć światła dziennego, ponieważ dawali taki wgląd w sprawy z samego środka tego, co się dzieje, albo tego, co się psuje w systemie. Ale tutaj Gazeta Wyborcza staje po zupełnie przeciwnej stronie. Czuchnowski od kilku dni odpala tekst za tekstem, które mają zdelegitymizować owego informatora. Mają pokazać, że jest to postać szemrana, niegodna zaufania i w ogóle spod ciemnej gwiazdy. Czytamy więc o tym, że ów lekarz tak naprawdę mści się na Rafale Trzaskowskim za to, że kiedyś warszawski ratusz nie chciał przekazać mu terenu pod budowę prywatnej kliniki, że znajdował się w sporze zbiorowym z pracodawcą, że to wobec niego padały zarzuty o bycie niemiłym dla owego wspomnianego już 28-letniego Kajtusia, który w tym szpitalu sprawował rządy w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Wszystko to właśnie po to, żeby jakaś część opinii publicznej mogła się chwycić takiego koła ratunkowego i powiedzieć, zobaczmy, kto tutaj jest informatorem, czy naprawdę chcemy ufać takim ludziom. To jest zresztą mechanizm łudząco podobny do tego, który zastosowany został bardzo niedawno wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego. Przypomnijmy tę sprawę, bo troszeczkę nam ona się przykryła tymi następnymi wydarzeniami, ale sprawa Kraskowskiego, bulwersująca opinię publiczną w pewnym momencie polegała na tym, że oto dziennikarz śledczy badający, depczący po piętach wpływowej postaci w obozie rządzącym, czyli Romanowi Giertychowi, nagle stał się ofiarą bardzo dziwnych działań ze strony prokuratury, że prokuratura tegoż Leszka Kraskowskiego aresztowała na 3 miesiące pod bardzo dętymi zarzutami i kiedy opinia publiczna zaczynała się interesować, zadawać pytania, natychmiast pojawiły się te same metody polegające na zdyskredytowaniu Kraskowskiego, na wskazaniu, że w życiu prywatnym zachowywał się nie w porządku wobec swojej rodziny, że był przemocowcem. A w związku z tym wszystkie dalsze metody, tak głosi ta narracja, zastosowane przez niego metody. Wprawdzie w innej sprawie, nie dotyczącej spraw rodzinnych, dotyczącej śledztw Kraskowskiego, w zasadzie uciszenie Kraskowskiego jest uzasadnione. I tak to się dzieje i tak to się dziać będzie. Komu jeszcze mało, można jeszcze przywołać jeszcze jeden mechanizm obronny. To jest ten klasyczny argument, albo zapisu to się działo. I zwróćmy uwagę, że on się może pojawiać w bardzo różnych konfiguracjach, w bardzo różnych odsłonach. Sięgają po ten argument zarówno takie antypisowskie zakapiory jak Eliza Michalik, która mówi, że nie interesuje jej kompletnie to, co się działo w Szpitalu Południowym i nie będzie jej interesować dopóki prawdziwe afery z czasów Prawa i Sprawiedliwości nie zostaną rozliczone. No, a wydawałoby się, że dystansująca się wobec tego typu metod Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej wprawdzie mówi, że to no nieładnie, co tam się działo w tym Szpitalu Południowym, no ale oczywiście nie możemy zapominać o tym, co działo się w czasach PiS. Nawet sam Donald Tusk w jednej z wypowiedzi, w tej samej wypowiedzi zdołał sam sobie zaprzeczyć, można by powiedzieć, że sam się ze sobą w trakcie jednej wypowiedzi pokłócił, to znaczy w pewnym momencie powiedział zarówno to, że nie powinno się tłumaczyć tego, co się stało w Szpitalu Południowym odwołaniem do poprzedników, a zaraz potem powiedział, że na pewno za czasów PiS to ten młody człowiek zostałby wiceministrem. Więc tę metodę też mamy i też będziemy ją mieli. Będziemy ją mieli w grze. Oczywiście, jakżeby inaczej, pojawia się ten argument, że jest to problem systemowy. Tak, służba zdrowia, wielki problem, studnia bez dna, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo zadań. No i oczywiście w tak wielkim przedsięwzięciu zawsze znajdzie się jakiś słaby element. No i w tym wypadku tym słabym elementem był ów na pewno sympatyczny 28-letni lekarz. Ale że oczywiście problem jest szerszy, problem jest głębszy i tym problemem rząd się o to jak najszybciej zajmie. I na deser. Ostatni, mój chyba ulubiony argument wysuwany obecnie, by usprawiedliwić, zaciemnić albo odwrócić uwagę od tego, co się dzieje wokół afery Szpitala Południowego, to jest coś, co wrzuciła do debaty Joanna Mucha, już nie pamiętam, czy obecnie reprezentująca trzecią drogę, centrum, czy może Koalicję Obywatelską. Nie ma to większego znaczenia, bo jakby wszystko i tak zostaje w rodzinie. Otóż Joanna Mucha w jednej z wypowiedzi, oczywiście w telewizji w likwidacji, powiedziała, że afera Szpitala Południowego jest... Mówimy o niej dlatego, że zdarzyła się stronie, tak zwanej stronie demokratycznej, tak oni nazywają tę stronę, którą reprezentują. No otóż miała się ona zdarzyć stronie demokratycznej właśnie dlatego, że jest to strona demokratyczna. To znaczy idąc tokiem tego dosyć pokrętnego rozumowania, dlatego mówimy o Kajtusiu ze Szpitala Południowego, bo była to afera po stronie demokratów, a gdyby taka sama afera była, a na pewno była zdaniem Muchy za czasów PiS, to byśmy się o niej nie dowiedzieli, ponieważ to nie są demokraci. Czyli mówiąc innymi słowy, jak się coś komuś takiego niezbyt ładnego zdarza, no to jest i tak lepiej niż temu, któremu się nie zdarza, bo na pewno jemu się też zdarzyło, tylko o tym nie wiemy, co tylko dowodzi jego podłości i absolutnej okropności. No więc mamy kolejny mechanizm, kolejny model działania obecnej władzy i kolejne koło ratunkowe, które rzuca uśmiechnięta władza opinii publicznej. I właśnie o tym rzucaniu kół ratunkowych na koniec słów kilka. Bo to jest tak, że tam, gdzie jest popyt, tam pojawia się podaż. Tym, co obecnie jest największym oczekiwaniem wyborców uśmiechniętej koalicji, jest właśnie to, że ich władza dostarczy im argumentów, przy pomocy których oni będą mogli odeprzeć zarzuty, że w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska dzieje się coś niepokojącego. I te argumenty, te koła ratunkowe mogą być najgłupsze, najpłytsze, najbardziej urągające wszelkiemu intelektowi i dziurawe jak sito i wołające o pomstę do nieba, ale one być muszą. Muszą być dlatego, że po stronie wyborców Donalda Tuska istnieje olbrzymia potrzeba na to, żeby takie argumenty się pojawiły. A dzieje się tak dlatego, że mam wrażenie, że dziś to wyborcy Donalda Tuska bardziej potrzebują Donalda Tuska niż odwrotnie. Zazwyczaj zdawałoby się, że w polityce jest tak, że to polityk stara się o głosy swoich wyborców i musi bardzo się starać, żeby te głosy w dniu wyborów otrzymać, żeby tam dostać mandat na jakiś następny czas rządzenia. W przypadku Donalda Tuska i obozu uśmiechniętej władzy wydaje mi się, że jednak jest dokładnie odwrotnie. Ta zmiana polityczna, która zaszła w Polsce po roku 2015, była zmianą dosyć fundamentalną. To nie była taka zmiana w stylu takim, jaki znamy z innych zachodnich systemów politycznych, gdzie bardzo podobne do siebie produkty polityczne po prostu zastępują się u władzy, tworząc rodzaj takiej pozornej zmiany. Tutaj była zmiana z gatunku tych, które nad Europę dopiero nadciągają, a u nas już to testowane było. Mianowicie, że pewna pretensja do posiadania politycznego monopolu zgłaszana przez jakieś środowisko, jakąś grupę interesu, potężną grupę interesu w państwie, została zakwestionowana w demokratycznych wyborach. Zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy odsunęło od władzy nad Polską sporą część elit opiniotwórczych, elit medialnych, elit gospodarczych, elit symbolicznych, kulturowych, artystycznych i tak dalej. Te elity, tracąc władzę, straciły coś, co zdawało im się, że jest im należne z samego faktu, że się urodzili, że istnieją. Oni byli przekonani, że władza nad Polską jest już przez nich w zasadzie dziedziczona, a przynajmniej mowa tutaj, możemy tutaj mówić o prawniczym terminie zasiedzenia czegoś, nawet i w złej wierze. Więc oni byli przekonani, że władzę w Polsce na wszelkich polach zasiedzieli, że jest już ich, zostanie z nimi już na zawsze. I nagle pojawił się ktoś, kto ich od władzy odsunął, nagle w telewizji pojawili się inni eksperci, nagle elity zawodowe musiały się posunąć, nagle w systemie sądowniczym pojawiły się nowe nazwiska, próby przewietrzenia, jakieś, pożal się Boże, reformy samorządu prawniczego, nagle pewne interesy różnych grup gospodarczych zostały naruszone, to inni artyści zaczęli dostawać stypendia, to inne gusta były obsługiwane przez media publiczne. No i pojawił się problem. Pojawił się problem i coraz większe wołanie, by przywrócić stan rzeczy sprzed owej zmiany. I to tego długo nie udawało się osiągnąć. Dopiero Donald Tusk w wyborach 2023 roku zwyciężył. Gdzieś na Żoliborzu wisi chyba jeszcze na płocie taki obraz wykonany przez, zdaje się, że przez mieszkańca jednego z tamtejszych domów na Żoliborzu dziennikarskim, przedstawiający Donalda Tuska w nawiązującej do takiej klasycznej ikonografii pozie świętego Jerzego, który pokonuje smoka. Tamtym smokiem jest oczywiście Jarosław Kaczyński, a Donald Tusk siedzi na białym koniu. Może to być dla niektórych śmieszne, może to być dla niektórych przesadzone, ale myślę, że to dość dobrze oddaje to nastawienie elit dziedzicznych III RP, które po prostu potrzebowały Donalda Tuska, potrzebowały tego świętego Jerzego, który złego smoka, złego albo jeszcze i gorszego pisizmu pokona. No i to się stało, ale to nie stało się na zawsze. To się może odstać. Aby to się nie odstało, owe elity potrzebują Donalda Tuska w formie. Potrzebują swojego protektora, który może zadbać o to, by ów smok nigdy ze swojej jamy już nie wylazł i nie powrócił. Krótko mówiąc, spora część elektoratu uśmiechniętej Polski i tego elektoratu najbardziej wpływowego, bo dysponującego, nawet jeśli nie większościowego, to dysponującego zasobami finansowymi, symbolicznymi, medialnymi, właśnie bardzo potrzebuje. Więc ten Tusk jest na tego Tuska zapotrzebowanie, ten Tusk musi trwać i tego Tuska nie zmiecie ta czy inna afera. Te afery zostaną, muszą być jakoś zniesione, muszą być jakoś puszczone mimo uszu i do tego są właśnie potrzebne te wszystkie koła ratunkowe, o których tutaj mówiłem. One nie muszą być mądre, one nie muszą być głębokie, one nie muszą oddawać sedna i trafiać opisywać w pełni tego, co się dzieje i jak głębokie są problemy. To muszą być usprawiedliwienia jakieś. Te jakieś usprawiedliwienia muszą istnieć, choćby po to, żeby wyborca uśmiechniętej Polski mógł przy ich pomocy odgonić się od tego czy owego zarzutu, jak odgania się człowiek od utrapionej muchy bzyczącej koło ucha. Z taką muchą się nie dyskutuje, takiej muchy nie stara się zrozumieć, taką muchę się po prostu odgania przy pomocy od takiego zniecierpliwionego ruchu. I to wystarczy. I temu mają służyć te wszystkie usprawiedliwienia. Temu ma służyć w sensie szerszym właśnie system uśmiechniętej kryptodyktatury ze wszystkimi tymi potencjałami finansowymi, medialnymi i symbolicznymi, które dziś w służbie uśmiechniętej Polski są i do służby, której zaprzężone zostały. I dlatego wydaje mi się, że jeden prosty kajtuś, nawet jeśli jeździł samochodem Porsche, model Panamera, on tego nie wywróci. Po prostu jest na to za małym kajtusiem. Przyjdą kolejni i oni też będą dokładnie w ten sam sposób neutralizowani. Tak będzie. Zobaczycie. Przynajmniej przez następne 1,5 roku będziemy świadkami właśnie takich wydarzeń.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy Tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.